tylko godzina 11 czy 12, wyskakują do samochodów, siadają w samochód i dokąd jadą? Na górę modlitwy. Choćby po to, żeby 15 minut być w modlitwie. I wracają z powrotem do pracy. Po drodze jakąś tam kanapkę zjedzą. Na siestę, na drzemkę sobie nie mogą pozwolić. Po prostu jadą, żeby się przez 15 minut pomodlić. To nie znaczy, że tam ktoś się modli cały czas 24 godziny. Wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą. Ale nigdy nie ma tam mniej niż 2000 ludzi. Modlą się i modlą się. Dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc modlą się. No spróbujmy to przeszczepić do zboru Filadelfia w Bielsku-Białej. Nie ta mentalność. Nie ta mentalność. Jest to zupełnie inny typ człowieka. A zatem nie wszystko można przeszczepić. Nie wszystko można przeszczepić z tego, co oglądałem w Argentynie, argentyńskich zborach, które się dynamicznie rozwijają. W tym zborze, w którym byłem w Argentynie, wtedy ten zbór miał około 5 tysięcy. Dzisiaj słyszę, że już jest ich około 15 tysięcy, myślę. A to zaledwie parę lat, 6 czy 7 lat. No więc dynamicznie się te zbory rozwijają. Także pewnych rzeczy stamtąd nie dałoby się przeszczepić do nas. Nie dałoby się przeszczepić do nas. No wyobraźcie sobie, jak byście to zaakceptowali, jak byście się do tego odnieśli, gdybym ja jako pastor albo ktoś inny, jako ewangelista, stanął przed wami i powiedział, a teraz w imieniu Jezusa wypędzimy wszystkie duchy, złe duchy z tego pomieszczenia. A oni każde nabożeństwo praktycznie tak rozpoczynają. Carlos Anacondia, gdy byłem na tej ewangelizacji, stanął i powiedział, teraz proszę, abyśmy wszyscy powstali, to byli wierzący ludzie. I zaczął w imieniu Jezusa wypędzać wszystkie demony, jakie są na tej sali. No, ja bym zaraz powiedział, gdyby to było w Polsce, bracie, spokojnie, spokojnie, usiądź sobie. Oni taki system mają. Reakcje były różne. Widać było, że to nie było daremne, że to nie było gołosłowne. Po reakcji niektórych ludzi. Ja nie wiem, czy to byli wierzący, czy niewierzący. Przypuszczam, że niewierzący, raczej niewierzący, bo gdy zaczęło tymi ludźmi rzucać, oni zaczęli krzyczeć, takie typowe objawy zdemonizowania, to przekonałem się, że miał rację. No, ale spróbujcie to zrobić w Polsce. To wszyscy święci by się zaraz zbuntowali. Powiedzieli, bracie, co to? W kaplicy, w domu modlitwy, ty demony wypędzasz, demony stąd wypędzasz. Więc mówię, pewnych rzeczy nie da się przenieść na nasz polski grunt. Niektórzy popełnili błąd, chcąc żywcem praktykować to samo, co gdzieś spotkali w Brazylii, w Argentynie albo gdzie jeszcze indziej. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem, nastąpiły podziały w zborach, nastąpiło rozproszenie, przywódcy stracili autorytet w oczach zboru, i nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. W związku z tym musimy być mądrzy. To, co się da przeszczepić, zastosować, praktykować, rzeczy skrajnych, ekstremalnych, nie dotykać, nie ruszać. Jeśli to im służy, wcale to nam służyć nie może. Ja na przykład nie byłem nigdy na Węgrzech, ale słyszę, wiadomo mi, że oni jedzą ostrą paprykę. Nie po takiej papryce zaraz dostaję palpitacji serca. Jeśli im ta ostra papryka nie szkodzi, smacznego, niech sobie jedzą. Ja tego jeść nie mogę. Ale kiedy oni zobaczą polski bigos, to się śmieją z tego, co wy to jecie? No właśnie. Albo powiedzmy kiedyś Anglikom próbowaliśmy podać ser i konfitury. To nie wiedzieli, jak to ugryźć, nie wiedzieli, co to jest. Co to jest? Ser? Cheese? Więcej śmiechu było z tego niż jedzenia, niż smaku. A jeszcze jak zobaczyli, że my konfitury na to nakładamy, to już zupełnie im oczy latały w jedną i w drugą stronę. A dla mnie to jest soczewica Ezawa, przysmak. No więc widzicie, to są różne sytuacje. I ktoś kiedyś pojechał do... Gdzie to pojechał? gdzieś tam do krajów azjatyckich, Singapuru chyba, i powiedzmy był tam w jednym zborze, zaobserwował działalność tego zboru, który się też w miarę szybko rozwijał, i przyjechał do mnie i mówi: pastorze, będziemy, zobaczysz, co się będzie działo. Ja likwiduję nabożeństwa w zborze, my wszystko teraz przenosimy do tak zwanych komórek domowych. A więc tam się będą śluby odbywać, tam się wszystko będzie działo. Mówi: chwileczkę, chwileczkę, pomału, pomału. To jest inna mentalność, to jest inna kultura. Bóg jest ponadkulturowy, Bóg jest ponad... I tak dalej, i tak dalej. Mówi: spróbuj. No i spróbował, wyleczył się, wrócił z powrotem do nabożeństw i tygodniowych, i wszystkich innych, i do ślubów w kościele, i do wieczerzy pańskiej w kościele. Wyleczył się. Bo nasza kultura, nasza mentalność, nasz rodowód nam na to nie pozwala. To się nie da tak odciąć od korzeni. No przecież wynieśliśmy coś, niecoś z przeszłości. I nie widzę potrzeby, żebyśmy się odcinali od tak od zaraz. Jeśli tamtym to odpowiada, jeśli im z tym dobrze, życzmy im Bożego błogosławieństwa. Ale my, korzystając z ich doświadczenia, co nieco powinniśmy wziąć pod uwagę, ale nie wszystko, bo jak powiadam, nie wszystko da się u nas zjeść. Niektóre rzeczy, które jedzą aborygeni, nie zjemy. Albo Francuzi. Ja byłem we Francji i zawsze tylko jednego pilnowałem, żeby mi na talerzu nie podali żabek albo ślimaku. Ale czy mi nie podali, tego nie wiem. Bo oni to tak różnie potrafią, że może jadłem, ale nie wiem. No w każdym razie nie czuję uścisku w gardle, bo nie wiem. A zatem nie wszystko jest jadalne, ale muszę powiedzieć, że kuchnia francuska poza ślimakami, żabami jest bardzo dobra. A więc jeszcze raz powiadam, niektóre rzeczy, bracia i siostry, nie da się przeszczepić, ale inne się da przeszczepić. I większość z tych dynamicznie rozwijających się kościołów, zarówno na wschodzie, a więc w Azji, jak i na zachodzie, a więc w Argentynie, w Brazylii i nie tylko, doszło do wniosku i dochodzi do wniosku, jeśli zbór się rozwija ponad 500 osób, to potrzebą chwili, nie modą, potrzebą chwili staje się wdrożenie systemu, który nie jest nowością, bo my go przecież już znamy, my już go nawet wypróbowywaliśmy, a więc systemu tak zwanych komórek zborowych albo grup domowych. Okazuje się, że póki co nikt nic lepszego nie wymyślił. A skoro nikt nic lepszego nie wymyślił, skoro Duch Święty swoich sług Kościoła nie prowadzi do czegoś innego, to oznacza, że tu jest gdzieś temat, nad którym się trzeba po raz może kolejny pochylić i nad którym się trzeba po raz kolejny zastanowić. Bo jak powiadam, ja nie znam innej metody, którą by gdzieś wymyślono, która byłaby równie skuteczna. Oczywiście są różne mutacje, ale ciągle to jest system grup albo komórek zborowych. Różnie, może być tutaj tak, ale ciągle to jest to samo. Tu może być inny program, tam inny program, tam inny program, ale w Buenos Aires, w Seulu, ale w Brazylii, ale wszędzie, gdzie zbory się rozwijają, gdzie osiągają 10, 15, 20 i 100 tysięcy, Wszędzie jest to praktykowane. Gdybyśmy pojechali do Kijowa, gdzie pastorem jest Sandy Adelaja, a zbór w tej chwili już liczy ponad 20 tysięcy, a powstał może 5-6 lat temu, to byśmy zobaczyli, że tam jest perfekcyjnie zorganizowana praca komórek domowych, grup domowych. No więc nie wymyślajmy czegoś, skoro koło już jest wymyślone. Nie trzeba koła wymyślać. Po prostu chodzi o to, żeby to koło właściwie zastosować. A więc, żeby je użyć. Oczywiście po pewnych modyfikacjach, po pewnym dostosowaniu, po uwzględnieniu naszej kultury, naszych warunków, bo nawet zbór w Kijowie jest jednakże innym zborem. Prowadzi go Murzyn. Ja póki co mam białą skórę. Więc inaczej się zachowuje, inaczej reaguje. A on jest gdzieś tam, skąd on to jest? Potrafisz powiedzieć, Rafale? Z Nigerii. No i ciekawe, on nawet po ukraińsku zbytnio nie mówi, a potrafił, Bóg go użył do tego, że w tej chwili jest ponad 20 tysięcy członków. Parlamentarzyści tam należą do tego zboru. Członkowie parlamentu należą do tego zboru. Biznesmeni, najwięksi biznesmeni do tego zboru należą. Bóg go użył. On nawet nie jest teologiem, on jest po prostu, jest dziennikarzem z wykształcenia. A jednak Bóg go użył. A zatem użył go z tego, co opowiadał, właśnie dlatego, że zrozumiał. Zrozumiał sens, zrozumiał możliwość, zauważył możliwość rozwoju poprzez grupy domowe. Powie ktoś, no bracie, myśmy to już przerabiali. Albo to przerabiamy. I powie ktoś, my nie mamy najlepszych doświadczeń. No bo te grupy były takie lub takie. Nie mamy najlepszych doświadczeń. I jeśli tak myślisz, to ja się wcale nie dziwię. To wcale się nie dziwię. Wiecie dlaczego? Bo wróg widzi w tym, w tej możliwości, widzi sukces, nasz sukces. Widzi, że odnieślibyśmy sukces, gdybyśmy to zrozumieli i gdybyśmy to poważnie potraktowali. I wiedząc o tym, oczywiście stosuje opór, sprzeciw. W nas wyrabia sprzeciw. Z góry się nastawiamy, że z tego nic nie będzie. Skąd to pochodzi? Albo mówimy, no nam wystarczy środowe i nam wystarczy niedzielne. I oto tak się tworzą niedzielni chrześcijanie. Ale to jest za mało. Niedzielnych chrześcijan to my mamy wokół nas ileś tam milionów. A więc wróg stosuje opór, sprzeciw. Bo jest świadomy, że skoro w Seulu zbór, który w latach 60. liczył 5 osób, dzisiaj jest 800 tysięcy, osiągnął sukces. Skoro zbór w Buenos Aires i gdzie indziej, i w Kijowie odniósł sukces, to diabeł wie, że jeśli zbór Filadelfia w Bielsku Białej zrozumie ten sens i poświęci się tej idei, odniesie sukces. I stąd presja, i stąd sprzeciw, i stąd różnego rodzaju powątpiewanie. Problem jest w nas. Problem jest we mnie, problem jest w naszym oporze. Ja, jak powiedziałem, wcale się temu nie dziwię. No dobrze, powiecie, ale czy, no masz rację, dobrze, masz rację. Doświadczenie ci podpowiada, że masz rację, bo byłeś w Seulu, bo byłeś w Argentynie. Ale czy tu o rację tylko chodzi? A co Biblia na ten temat? Bo nas to interesuje. Bo nawet jeśli gdzieś coś się sprawdza, ale nie ma to zakorzenienia, oparcia na fundamencie, jakim jest Boże Słowo, to może być ludzki pomysł, socjotechnika. To może być po prostu coś, co zdaje tu i tam egzamin, ale to nie jest biblijne. Co na to Biblia? Jeśli nie jest to biblijne, to z góry mówię, jeśli nie jest to biblijne, to dajmy sobie z tym spokój. Słyszycie mnie? Jeśli nie jest to biblijne, to dajmy sobie z tym spokój. Ale jeśli jest to biblijne, to musimy przełamać w nas nasze opory. Bo nie mamy wtedy żadnego argumentu. Nie mamy argumentu. Jeśli to jest biblijne. Jeszcze raz powiadam, jeśli to jest biblijne, nie szukajmy czegoś poza Biblią. Ale chciejmy tak jak Noe uczynić wszystko tak, jak jest, jak nam zostało powiedziane. Tak, jak jest napisane. Jeśli to jest biblijne. No więc, żeby się przekonać, czy jest to biblijne, czy nie, trzeba zajrzeć do, oczywiście, do Biblii. Trzeba by było zajrzeć i zapytać, czy rzeczywiście jest to biblijne. Coś takiego jak grupy domowe. Coś takiego jak podział zboru na grupy domowe, na komórki zborowe. Tak czy tak byśmy to nazwali. Niektórzy mówią, że lepiej to nazywać komórka zborowa, bo komórka, jeśli weźmiemy analogię z ciałem, to ciało nasze jako takie zbudowane jest z milionów czy z miliardów komórek i każda komórka ma to do siebie, że się co jakiś czas dzieli. I dlatego niektórzy wolą nazywać to komórką, ponieważ to z góry zakłada, że ta komórka musi dążyć do tego, żeby się podzielić. Coś wbrew wszystkiemu. Wołamy o jedność, napominamy do jedności, a tu mówimy o podziale. Tak, ale w ramach komórki, a nie w ramach zboru. To jest różnica. A więc niektórzy wolą nazewnictwo komórka. My przyjęliśmy nazwę grupa domowa, ale to jest to samo. Praktycznie to jest to samo. Komórka, grupa, to jest praktycznie to samo. A więc co Biblia na ten temat? Co Biblia na ten temat? Sięgnijmy najpierw do Starego Testamentu. Zdaję sobie sprawę, że nie będę odkrywczy, że ten tekst pewnie już wiele razy słyszeli, kazanie na ten tekst wiele razy słyszeliście, może sami czytaliście. Ale no cóż, skoro dzisiaj o tym mówimy, to wypada go przeczytać i przeanalizować. Tekst, który mam przed sobą, to jest druga księga Mojżeszowa. Druga księga Mojżeszowa. Strona 81. No i cóż, zdaje się, że dzisiaj tylko przeczytamy i zostawimy ten tekst do przeanalizowania na przyszłe spotkanie. Niemniej jednak, nie czytaliśmy dzisiaj jeszcze w ogóle Bożego Słowa, więc je przeczytajmy. Więc przeczytajmy ten tekst. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 18. A gdy Jetro, kapłan midiański, teś Mojżesza, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i ludu swego izraelskiego, że Pan wyprowadził Izraela z Egiptu, Jetro, teś Mojżesza, wziął Syporę, żonę Mojżesza, którą ten przedtem odprawił, i dwóch jej synów, z których jeden nazywał się Gerszon, gdyż rzekł: Boże, byłem gościem na obczyźnie. Drugi zaś nazywał się Eliezer, gdyż rzekł: Bóg ojca mego był pomocą moją i wyratował mnie od miecza Faraona. I przybył Jetro, teść Mojżesza, z synami jego i żoną jego do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował pod górą Bożą. I kazał Mojżeszowi powiedzieć: ja Pietro, twój teść, przybyłem do ciebie z żoną twoją i z obu jej synami. Wtedy Mojżesz wyszedł na spotkanie swego teścia, pokłonił się i ucałował go i wypytywali jeden drugiego o powodzenie, po czym weszli do namiotu. I dalej. Nie będę tego czytał dalej, bo chcę dalej czytać od 13 wiersza, ale chciałbym nie zgodzić się z opinią co niektórych, że rada, jakiej za chwilę udzieli Jetro swojemu zięciowi Mojżeszowi, nie pochodziła z Ducha Bożego. Tak niektórzy mówią. Nie powinien był Mojżesz słuchać swojego teścia. Ja raczej radzę, słuchajcie teściów. Ale niektórzy mówią, nie powinien był. A gdy pytamy, dlaczego? Bo odpowiadają, bo to był kapłan Midianitów, był to poganin. Jak więc ten poganin mógł przekazać myśli Boga? Jak mógł więc przekazać coś z woli Boga? No, ja się pozwolę z taką myślą nie zgodzić. Bo gdy czytacie wiersz 9 i 10 i następny, to zauważacie, że choć rzeczywiście jest powiedziane, że Jetro był kapłanem Midianitów, to jednakże popatrzcie, co jest napisane w wierszu 9. Jetro cieszył się ze wszystkiego dobrego, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, że go wyratował z ręki Egipcjan. No, czy działał w nim przez niego Duch Boży, czy nie? Skoro cieszył się z tego, gdy usłyszał, jak Bóg wspaniale wyprowadził i prowadził ten naród. A wiersz 10? I rzekł Jetro, błogosławiony Pan, który wyratował was z ręki Egipcjan i z ręki Faraona. A dalej wiersz 11 powiada, teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie. A wiersz 12 powiada, że Jetro wraz z Mojżeszem i Aaronem złożyli ofiary Bogu. No, ja myślę, że więcej w nim chrześcijanina niż poganina. Oczywiście wtedy chrześcijan jeszcze nie było, jak słyszeliśmy. Ale jest w nim jakiś duch Boży. Nie jakiś, tylko Duch Boży. Jak tam z jego kapłaństwem wśród Midianitów było, ja nie muszę wiedzieć i nie chcę wiedzieć. Wiem wszakże, że ten człowiek był szlachetną postacią. I w moim przekonaniu i w przekonaniu wielu innych biblistów rada, jakiej za chwilę udzieli Mojżeszowi Jetro, pochodziła wprost z Bożego serca. Bo co powiedział Jetro Mojżeszowi? Czytajcie od 13 wiersza. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora. Kolejka, jaką znamy spod mięsnych sklepów sprzed lat iluś tam. Z tym, że tu kolejka do Mojżesza. Ustawiali się rano i stali w żarze słonecznym aż do wieczora. Po co? Mojżesz nie wypłacał po 100 euro. Stali po duszpasterską radę. Stali o poradę, o rozsądzenie. Stali, aby Mojżesz im jako duszpasterz doradził. Prawda? Że jest w tym coś niezwykłego, że ci ludzie potrafili od rana do wieczora stać. No, myślę, że niektórzy z nich mieli okazję, żeby sobie ponarzekać. No bo stać od rana do wieczora i nie narzekać, to spróbowalibyśmy tak, prawda? No spróbujcie. Stać i stać, a tu kolejka jeszcze. Ho, ho, ho. No co za system. A co za porządki? Już tu stoję 2 godziny, już 3 godziny, 4, a gdzie mi się tam dostać do Mojżesza? No wyobraźcie sobie, że przychodzicie do biura swojego pastora, a tu kolejka aż na Orzeszkowo. No ja nie chciałbym już w skórze tego pastora. No na pewno by niektórzy ponarzekali, a niektórzy się zdenerwowali, odwrócili napięcie i odeszli. No bo oczekujemy, że będziemy załatwieni w miarę szybko. Niektóre sprawy nie czekają. Nie można odwlekać, nie można odkładać, a tu trzeba było czekać. No a teraz sobie wyobraźcie Mojżesza. Jeśli ja z 4, z 5 rozmawiam, a rozmawiać jako duszpasterz nie mogę tak o to, że jednym uchem przyjmuję, a drugim uchem wylatuje. Gdyby ten, który wychodzi z mojego gabinetu, zapytał, o czym rozmawialiśmy, to ja bym się pytał, no wiesz, nie wiem o czym. Tak się nie rozmawia, bo to jest lekceważenie tego, z kim się rozmawia. Człowiek się nastawia na słuchanie. Człowiek się angażuje emocjonalnie w to, co ktoś mówi. I potem, gdy ten odchodzi, jeden, drugi, trzeci, czwarty, tematy są bardzo trudne. Niekiedy taki, niekiedy taki, jeszcze innym razem bardziej dramatyczny. To człowiek się angażuje w to, jest jakby cząstką tego problemu. Bierze te ciężary na siebie i po takich 5 rozmowach człowiek jest zupełnie, powietrze z niego wychodzi. Wychodzi powietrze po takich 5 rozmowach duszpasterskich. No a tu kolejka aż do Białej. Cały dzień. Niesamowicie silny psychicznie musiał być Mojżesz. Po tygodniu ja bym musiał prosić o urlop roczny, bo bym prawdopodobnie nie wytrzymał. A więc nie dziwcie się, że obie strony były, że tak powiem, no przerażone tym, co się dzieje. Bo oto ludzie stoją, chcą rady i mają prawo zapytać swojego duszpasterza o radę. Mają prawo czekać na modlitwę. Macie, bracia i siostry, prawo przyjść do swojego pastora albo swoich starszych i powiedzieć, siadaj tu i rozmawiaj ze mną. I módl się ze mną. Marzę o tym, żeby, gdy będziemy mieli ten obiekt, żeby było przynajmniej 3 pokoje, w których będą bracia starsi siedzieć i oczekiwać na to, że będziecie przychodzić, że będą przychodzić ludzie w sprawach małżeńskich, rodzinnych i innych, żeby się z nimi pomodlić. I my już taką decyzję w zasadzie podjęliśmy, że gdzieś tam będzie ktoś siedział, kto się specjalizuje, kogo Pan używa w sprawach małżeńskich, kogoś ktoś w innych, w rodzinnych. Mamy przecież wśród nas takich ludzi obdarowanych. Dlaczego nie mieliby nam usługiwać? Gdzieś tam pastor będzie, gdzieś tam jeden starszy, drugi starszy, trzeci starszy i będzie można przychodzić, porozmawiać, pomodlić się. A Mojżesz siedział sam. I ludzie przychodzili, a on stał, żar słoneczny, a on stał, a ludzie przychodzili. I gdy to Jetro zobaczył, czy wiecie, co mu powiedział? 14 wiersz. A gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, rzekł, czemu ty sam czynisz to dla ludu? No co, ty jesteś alfą i omegą? No czyż tylko przez ciebie Duch Boży działa? No dlaczego jesteś taki zarozumiały? Czy tylko dlatego, że jesteś pastorem, to tylko przez ciebie Duch Boży działa? Nie. Ja się cieszę, naprawdę się cieszę, jeśli coś się wydarza, a ja nie mam w tym udziału. Brat Bogdan mi przed nabożeństwem powiedział radosną wieść, dlatego jestem taki podekscytowany. W niedzielę się modliliśmy. Ja się nie modliłem. I oto pewna kobieta została uzdrowiona. Poszła do pracy. Ale ja się nie modliłem. Halleluja! Chwała Panu, ja tam w tym nie byłem. Ale została uzdrowiona. Nie można tak o to myśleć, że ja jestem do wszystkiego, że ja jestem jedyny, którego Bóg używa. Każdy z nas ma inny dar. No i coś z tego powiedział teść Mojżeszowi. No co sobie wyobrażasz? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu, ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się uradzić Boga. Popatrzcie na wiersz 17. Powiada teść do Mojżesza, Niedobra to rzecz, którą czynisz. Oho, ilu zięciów by się zaraz obraziło? A ten stary... Ha. Ale Mojżesz na szczęście był najpokorniejszym z ludzi i przyjął to napomnienie. Ale z tego napomnienia, to nie była krytyka dla krytyki, to była krytyka tak zwana, jak to się nazywa? Konstruktywna. Krytyka konstruktywna. Bo zaraz potem też Mojżesza mówi Mojżeszowi, co powinien zrobić. Widzicie, nikt z nas się nie ma prawa obrażać. Ja przede wszystkim. Jeśli ktoś do mnie przychodzi i mówi, pastorze, to źle zrobiłeś. Na twoim miejscu, albo w moim przekonaniu, to powinno być tak i tak zrobione. To jest tak zwana krytyka konstruktywna. Ale jeśli ktoś przychodzi i tylko krytykuje, a sam niczego zaproponować nie może, no to jest krytyka destrukcyjna. Tu chodzi tylko o to, żeby zepsuć, żeby zaniepokoić. Na krytykę destrukcyjną jestem absolutnie zamknięty. Na krytykę konstruktywną ja i starsi zboru i liderzy jesteśmy otwarci. Jeśli to ma służyć dobru całego zboru, całego Kościoła, daj Boże. Właśnie, 19 wiersz powiada, udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. No tak poganin powiedzieć nie może. Powiada dalej, ty stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich przepisy i tak dalej, i tak dalej. Ale wiersz 21 i dalsze czegoś bardzo pożytecznego nas uczą. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych, i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem, nad setką, nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką. Widzicie, co poradził Jetro swojemu zięciowi Mojżeszowi, żeby podzielił. To znaczy, żeby podzielił ludzi nad, żeby było dziesięciu i nad tą dziesiątką, żeby ktoś był. Jeden lider. Pięć dziesiątek, 50 osób, żeby był drugi lider, ktoś następny, jakiś lider. Dalej, dwie pięćdziesiątki i następny lider. I wreszcie tysiąc i lider, a więc 10 setek i znowu lider. A zatem widzicie, jest to wyraźna wskazówka na podział na grupy. Tu jest grupa 10 osób, tam jest grupa 10 osób, tu grupa 10 osób i tu grupa 5 grup i oto te 5 grup podlegają pod pięćdziesiątnika lidera. A tu 50 i tu 50, w sumie 100 podlegają z kolei pod następnego lidera. I w ten sposób stworzony został system komórkowy. I dalej, gdybyście czytali, no czas mi na to nie pozwala, gdybyście czytali dalej, co mieli robić ludzie. No z całą pewnością, jeśli tam wśród tych 10 powstał jakiś problem, to ten biegł po radę do kogo? Do Mojżesza? No nie, biegł do swojego lidera. Jeśli lider był w stanie mu odpowiedzieć na jego wątpliwości, udzielał mu rady. Jeśli nie, to go odsyłał do tego, który był nad nim, a więc do tego, kto był pięćdziesiątnikiem. A jeśli ten był w stanie, to mu doradzał. Jeśli nie, to on biegł do tego, który był setnikiem. A jeśli ten nie, do tego, który był tysięcznikiem. A jeśli ten nie, to dopiero ten ktoś szedł do... Czy to ulżyło, czy to skomplikowało? Ulżyło. Żyło. Mojżesz nie musiał umierać na atak serca. Ludzie nie musieli całymi tygodniami stać w kolejce, bo no, 10 to nie 3 miliony czy 2 miliony, tylu ilu ich wyszło. To nie tylu. A więc było to uproszczenie sprawy? Było. Było to ułatwienie służby? Było. Oczywiście, że było. Ja się tam w biznes nie bawię, bo nie mam potrzeby. Ale mówi się, że współczesne badania dowodzą, że najlepsze sukcesy odnosi się wtedy, gdy od 12 do 15% zatrudnionych stanowi kadra kierownicza. A więc jeśli jest mniej niż 12% z kierownictwa w zakładzie pracy, to po prostu jest bałagan, chaos. Jeśli jest więcej, to jest z kolei biurokracja. Najlepszy jest procent kierownictwa, jeśli kierownictwo wynosi około 12 do 15%. Do tego dochodzą dzisiejsze badania. A gdybyśmy tak to, może innym razem ja to pokażę, gdybyśmy tak policzyli teraz, to okazuje się, że tu było 131 osób z tego kierownictwa, dokładnie 13,2%. Ja się zastanawiam, skąd Bóg już wtedy wiedział, że najlepiej się kieruje i najlepsze sukcesy się odnosi, kiedy jest tyle przywódców, liderów, a dzisiaj naukowcy do tego dochodzą. Badania dzisiaj do tego dochodzą. A więc, kochani, ta struktura, którą ten człowiek wtedy doradził Mojżeszowi, powstała w ten sposób struktura, jak mówią bibliści, przetrwała praktycznie do czasów niewoli babilońskiej. Potem niewola babilońska narobiła straszliwego chaosu. Nie wiem, czy ten system wrócił do Izraela, czy nie, ale na pewno była to Boża rada, by Kościół starotestamentowy mógł efektywnie funkcjonować, by ludzie się czuli otoczeni opieką. A zatem niewątpliwie Stary Testament nam podpowiada, że jeśli chcemy się czuć bezpieczni, jeśli nie chcemy się męczyć, to musimy bardzo poważnie wziąć pod uwagę pracę, służbę poprzez grupy domowe. Doświadczenia współczesne rozwijających się zborów nie mają innej rady. Nie ma innej rady. Zapytajcie doktora Yonggi Cho, zapytajcie pastora w São Paulo, zapytajcie pastora w Rio de Janeiro, zapytajcie pastorów największych zborów Sandeja Adelaide, odpowiedzą wam. Rozwijamy się dzięki wdrożeniu systemu grup domowych. I kochani, no cóż, przed nami decyzja. Jeśli się nie zdecydujemy, to kto wie, czy się nie zatrzymamy na 500 osobach. Bo są pewne bariery, które trudno przekroczyć. Ja pamiętam, kiedy marzyłem, żeby przekroczyć liczbę 100 w Ustroniu. Było to bardzo trudne. Miałem już 99... 100 i umarła mi starsza siostra. Myślę, no i znowu mam 99. Nie przekroczyłem. Wreszcie przekroczyliśmy w pewnego razu 100 osób. Nawet nie wiem, kiedy się 200 osób w zborze znalazło. Są pewne bariery. I do 500 osób można prowadzić w sposób tradycyjny zbór. Gdy się dochodzi do 500 osób, to albo się decydujemy na pozostanie w starym systemie i nie przekraczamy już tych 500, albo się decydujemy na coś, co nam radzą doświadczenie i Biblia, i wtedy możliwości są już praktycznie nieograniczone. Niech nam Pan pomoże. Będziemy o tym mówić następnym razem. To znaczy ciąg dalszy tego tematu następnym razem. Brata Bogdana poproszę, jemu na sercu leżą grupy domowe. Mnie też, ażeby się pomodli.
Wstańmy. Halleluja. Ojcze Niebieski, tak dziękujemy Ci, że Jesteś Bogiem wspaniałym, cudownym. Dziękujemy Ci, że dajesz możliwości rozwoju Kościoła. Dziękuję Ci, że masz wyciągnięte ręce nad tym zborem. Panie, dopomóż nam przygotować się na przyjęcie Twojej wizji, abyśmy uchwycili to, co Ty pragniesz uczynić w tym mieście, w tym zborze. Abyśmy, Panie, tak jak słyszeliśmy, uczynili to wszystko tak, jak Ty to zaplanowałeś. Boże, pragniemy przyjąć Twoje błogosławieństwo. Nie chcemy być tylko uczestnikami Królestwa Bożego, ale pragniemy, aby całe to miasto należało do Ciebie. I Panie, oto jesteśmy, abyś mógł nas użyć, abyś mógł nas prowadzić. Oto ja jestem, Panie, do Twojej dyspozycji i użyj według swojej woli. Dziękuję Ci za to, że nasz zbór zgromadza się w grupach domowych, po domach i Panie, wiemy, jak wielkim błogosławieństwem jest to dla każdego z nas. Dlatego prosimy Ciebie, abyś dopomógł nam rozwinąć tą pracę, abyś powołał sobie liderów, abyś powołał ludzi, którzy wezmą ciężar służby, tej służby, Panie. I abyśmy mogli pójść naprzód, i abyśmy mogli zwyciężać w imieniu Jezusa, i abyśmy mogli przyprowadzać nowych ludzi, aby oni mogli wzrastać w tych grupach domowych. Aby Twoja łaska, Panie, mogła oficie się rozlewać w każdym miejscu, w wielu domach, Panie, w tym mieście. Ja Ci dziękuję, że masz dobre plany wobec tego zboru. Błogosław, Panie, pastora. Daj mu poznać każdy szczegół Twego planu. A też, Panie, i błogosław nas, abyśmy mogli wesprzeć pastora w tym wszystkim, co Ty pragniesz mu przekazać. Niech Twoje imię święte, Panie, będzie uwielbione. Amen.